To, co wam dzisiaj przedstawiamy, to jest nasz pierwszy wywiad nagrywany twarzą w twarz.
Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba. I mamy dla was dzisiaj wywiad, który nagrywaliśmy twarzą w twarz. Żeby go nagrać, pojechaliśmy na północ Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego. I tam gościliśmy u doktora Baszara Al-Shaera, który jest dyrektorem przychodni w Dobrczu i lekarzem internistą w szpitalu powiatowym w Tucholi.
Doktor Baszar zaprosił nas na pyszną arabską kawę i na rozmowę. Na wywiadzie będziecie głównie słyszeć mnie, ze względu na to, że Kuba dbał o całą techniczną stronę naszego wywiadu, a ja siedziałam dzielnie z mikrofonem i zadawałam pytania, ale byliśmy tam razem i rozmawialiśmy wspólnie.
Zapraszamy do słuchania.
Jak długo mieszka pan w Polsce i jak do tego doszło, że się pan tutaj znalazł?
Nazywam się Baszar Al-Shaer. Przyjechałem do Polski w 1989 roku, listopadowym wieczorze. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że Polska wtedy tak wygląda, jak wygląda teraz. I od tamtego czasu mieszkam w Polsce już prawie 31 lat.
Z jakiego powodu akurat padło na Polskę? Czy to był przypadek, czy wybrał pan nasz kraj specjalnie, spośród wszystkich?
Znaczy, to był przypadek. Ja 3 dni przed przyjazdem do Polski nie wiedziałem, gdzie jadę na studia. Ja skończyłem maturę w 1988 roku. Jak wiecie, że w tamtym czasie była pierwsza intyfada, która zaczęła się w 1987 roku. Akurat trafiła na mnie, jak miałem maturę. I po zakończeniu matury, z powodu tej pierwszej intyfady, to powstanie, to było tak, że wszystkie uniwersytety były zamknięte na terytorium Palestyny. I to spowodowało, że rok czasu nie miałem gdzie studiować. Przypadkiem moja mama pojechała do Jordanii, złożyła papier w ambasadzie palestyńskiej i się okazało, że dostałem telefon od wujka, że dostałem się na studia. On nie wiedział gdzie. I cały czas nie było wiadomo, to była Holandia, czy Finlandia, czy Bolanda po arabsku. Nie było wiadomo jak i w sumie w ciągu 3 dni spakowałem się, jechałem do Jordanii, załatwiłem wszystkie formalności w ambasadzie palestyńskiej i polskiej. Przyjechałem do Polski w ciągu 3 dni.
Wow. Był stres? Było zimno? Było okropnie na początku?
Znaczy, szczerze mówiąc, to było tak, że Polska w tamtym czasie, w 1989 roku, można mówić, to był taki kraj, szary kraj, taki ludzie smutni. Myślałem, że, bo wiadomo, że to Warsaw, bo znane u nas Warszawa, czyli Warsaw w języku arabskim, i to było takie, miasto było znane. Jadąc do Warszawy, myślałem, że przyjechałem do stolicy kraju europejskiego. Ja dałem paszport, jak sprawdzali mnie paszport, dałem im paszport, dostałem pieczątkę, otwieram drzwi, patrzę, jestem na ulicy i deszcz padał wtedy. I byłem miło zaskoczony, tak strasznie zaskoczony, wróciłem z powrotem, zastanawiam się, gdzie ja dojechałem teraz, nie? I to najgorsze wrażenie to było tak, jak leciałem z Wiednia do Polski, lecieliśmy takim starym samolotem, aż nie wiem, jak było chyba za dużo wilgoci, to kapała woda i wtedy z tego samolotu i myślałem, to coś, tam będzie chyba jakaś moja przygoda życiowa wtedy. I jak wyszedłem z tego lotniska na zewnątrz, jak widziałem, był to wiadomo, listopad, szaro było, deszcz padał, no to myślałem, o to chyba coś nie tak.
Ale potem było już lepiej? Długo to zajęło, zanim się pan poczuł jak w domu?
Znaczy, to się zajęło przez dłuższy okres, dopiero jak słońce się pojawiło, bo wiadomo, jak przyjechałem w listopadzie, później trafiłem stamtąd, akurat przypadek był taki, że ktoś z ambasady naszej palestyńskiej był na lotnisku, coś tam poznał mnie albo widział, że taki mam, wtedy miałem takie bardziej karnacja i włosy, wszystko, o skąd jesteś tam, o dobrze, ja czekam na kogoś. Dobra, zabrał mnie do siebie, dał mi kolację, pamiętam, wsadził do pociągu, zadzwonił do chłopaków w Łodzi, przyjeżdża taki, czekacie na niego na dworzec. I czekali na mnie, ale tu przez 3 miesiące słońce nie było widać. I to było takie straszne, takie, no wiadomo, te w Łodzi, te ulice szare, jak gdyś padał raz, pamiętam, miał białą koszulę, to zrobiło się czarna. Było takie przemysłowe miasto Łódź, a teraz Łódź jest pięknym miastem. No to było przez tak do, aż do pierwszego słońca, było strasznie, wam powiem to, ile razy wyszłam, że wrócę do domu, pamiętam, wysłałem ojcu list, że ja już wracam, ale wiadomo, w tamtych czasach, żeby zadzwonić, bo trzeba czekać kilka dni, zamówić rozmowę, zanim to dzwonili, to minęło kilka dni. List trwał 3 miesiące w jedną stronę, w drugą stronę 3 miesiące i przyzwyczaiłem się do tego czasu, przed kwiecień, maju, słońce, zielono się zrobiło, to jednak ten kraj okazał się bardzo, bardzo jest pięknym krajem, nie? Niż się wydawało na początku, nie?
Jak było z językiem? Czy miał pan, doktor, duże problemy językowe, szczególnie na początku? Jak się pan porozumiewał w tej Polsce, która pewnie wtedy nie znała za dobrze angielskiego jeszcze?
Znaczy, problemy językowe były, są i będą pewnie. To już cały czas są kłopoty językowe. I to było bardzo trudno. Akurat człowiek tak, ja przyjechałem w listopadzie, już studenci już zaczęli tam naukę języka polskiego w studium. Ja zostałem tak, to był tak, przyjechałem do Łodzi w nocy, rano do studium języka polskiego, od razu otworzyli drzwi i do środka, do klasy, gdzie to już oni już zaczęli tam tydzień wcześniej, nie? Człowiek siedział przez tam tydzień, dwa tygodnie, nie wiedział, o co chodzi, tylko coś oni gadają, jakieś tam świerkają, coś nie wiadomo, co było, co chodzi. No nie wiadomo, co chodziło na początku. A później wiadomo, tam z dnia na dzień człowiek siedział w tych książkach, słuchał, pytał tych starszych znajomych, którzy tam byli i powoli się kręcił, jak się mówi, nie? Cały czas ten język jest trudny, będzie, dla mnie cały czas będą kłopoty językowe.
No, arabski też jest postrzegany jako trudny, także właściwie chyba polski z arabskim trochę mogą sobie przybić piątkę, w tym, że oba są trudne.
Jeśli chodzi o trudności, tak, jak najbardziej, bo to są zupełnie dwa inne języki. Wymawiając niektóre litery, to wiadomo, to gardłowe, a to już coś tamto. Jednak to jest duża różnica. Ktoś się znał jakiś angielski dobrze, to może miał łatwiej, albo jak ktoś miał francuski, bo te języki jednak jakieś trzon mają, ale język arabski do polskiego to no, zupełnie to jest inny język.
Wiemy o tym dobrze, oboje uczyliśmy się arabskiego i niejedno kaf nam spędzało sen z oczu. No dobrze, ale przechodząc do kolejnego pytania, chciałam zapytać o islam. Jest pan doktor muzułmaninem, prawda?
Tak.
A na ile ważną rolę religia odgrywa w życiu pańskim, pańskiej rodziny, tak na co dzień?
Znaczy my się staramy, akurat u mnie w domu, staram się przestrzegać podstawowe zasady religii islamu. Jak ja decydowałem się ożenić się w Polsce tutaj, szukałem żony, która jest muzułmanką, bo wiedziałem, że można ożenić się zresztą można ożenić się z chrześcijanką, czy z kimś, który ma inną religię, ale wiedziałem, że mogą być kłopoty później rodzinne, wiadomo, jednak ta różnica religii tu czasami w niektórych rodzinach powoduje kłopot. Ja szukałem akurat żony, która jest muzułmanką, moja żona pochodzi z Białegostoku, ona z pochodzenia Tatarką jest i jakoś tam poznaliśmy się w 1995 roku. I udało nam się stworzyć taką rodzinkę. Mamy czwórkę dzieci i żadnych problemów nie mamy, jeśli chodzi o religię, nie?
To wspaniale. A jak to jest być muzułmaninem w małym polskim mieście?
Znaczy powiem tak. Znaczy ja mieszkając w Polsce tyle lat, studiując, czy w pracy, pracowałem i byłem na studiach w Gdańsku i później pracowałem krótko tam. Pracując tutaj, pracując w szpitalu, w przychodni, w pogotowiu, to ja nigdy nie miałem problemów. Niektórzy mówią, że jakieś problemy są, niektórzy patrzą na nich jakoś tak dziwnie, ale ja na przykład w czasie studiów podszedłem zawsze do opiekuna roku, mówię, dobra, w piątek mam modlitwę, proszę sobie przełożyć na przykład zajęcie, żebym mógł jechać na modlitwę. Ja nigdy nie miałem problemu, nikt nie powiedział mi, nie można, nie da rady, pani jest w innym kraju. Na przykład tak samo w pracy, pracując czy w przychodni, czy w szpitalu, czy na dyżurach, zawsze było wiadomo, że w piątek na przykład mamy dzień taki gdzie mamy się modlić, na przykład o tej 14-15. Nigdy nie miałem problemu, żeby ktoś powiedział mi, co tam chce Pan robić, albo co i jak, a wracaj, to wszystko. Ja osobiście nie miałem żadnego problemu. Są tacy, którzy mieli problemy, nie wiem, czy on jest stworzony problemy, czy faktycznie trafili na kogoś, który nie jest tolerancyjny, ale ogólnie nie miałem żadnego problemu. A jeśli chodzi o w ogóle sytuację muzułmanów albo sytuacji islamu w Polsce, powiem tak, są różne etapy, są różne okresy. Na początku, w latach tam 90., wiadomo, jak ktoś przyjechał z kraju obcego, niekoniecznie muzułmanin, tylko już inne kolory skóry, inne kolory włosów, to ludzie, jako kraj był zamknięty, to ludzie jednak nie mieli do czynienia ze światem, bo niektórzy myśleli, że Polska to jest jedyny kraj taki rozwinięty, jak ktoś nie wyjechał za granicą, to był problem. Ach, oni może nie patrzyli tak, że o, to jest muzułmanin, to jest obcy. Na obcego zawsze ludzie patrzą inaczej, dziwnie. Jeśli jak kobieta chodziła w chustce na przykład, no to dla nich to jeszcze kosmos to był, bo może nigdy nie widzieli. To jednak te wrażenia, oni tak popatrzyli na to jako może tak ten wzrok był taki dziwny, ale nie z tego, że z nienawiści, bo może nie wiedzieli, czy jest muzułmanką, albo nie znali w ogóle islamu, może podstawowych rzeczy o islamu nie znali, ale sam wygląd już tak przyciągał ich uwagę. Później był taki okres, jak Polska się otworzyła, wiadomo, weszliśmy do Unii Europejskiej i to wszystko, i to spowodowało tak, że jednak ci ludzie zaczęli inaczej. Kontakty z innymi ludźmi, na zachodzie dużo muzułmanów, jednak to szczególnie w dużych miastach, tych mniejszych, w mniejszych też, ludzie zaczęli, no jednak widzieli już muzułmanów gdzieś tam w Anglii, czy w Niemczech, czy gdzieś tam w pracy, jednak zaczęli inaczej patrzeć. No tak, te wzroki były, ale też były mniej takie ostre, jak było na początku. Jak na przykład ja chodziłem z żoną w 1996 roku, to zawsze ludzie tak patrzyli, nie? Szliśmy i tak, no nie patrzyli, nie? Jak dostali, skręcili. A później było dobrze. A jednak najgorszy okres, jeszcze był taki okres zły, to się zaczęło 6 lat temu przy wyborach, to co były takie do Sejmu, prezydenckie wybory, co były, jak zaczęli mówić na temat uchodźców, na temat islamu, muzułmanów, były tak wiadomo rzucone różne takie zarzuty, przyjeżdżają uchodźcy, tutaj stworzą jakieś państwo muzułmańskie, zaczną tutaj zgwałcić kobiety. Było takie wrażenie w tamtych wyborach, przy tamtej kampanii wyborczej. Niestety to spowodowało, że jednak część ludzi, bo jednak wiadomo, w każdym społeczeństwie jest grupa ludzi, która pewnie nie lubi innych albo mniej tolerancyjna. A jak widzi, że na przykład polityka albo politycy to jakoś tam przymykają na to oczy, przyzwalają, to jednak już było widać, że wzroki, patrzenie na przykład na moją żonę, załóżmy, ja osobie tutaj, na moje córki, było trochę inne. Więcej wyzwisk było na przykład. Potrafili na przykład wzywać, jakieś brzydkie słowa mówić, a to się zaczęło w sumie 5 lat temu, jak te wybory były tak, bo wszyscy pamiętacie, jak to był ten okres przedwyborczy, było sprawa uchodźców, to była główną sprawą wtedy, tak? Wszystko później były nowe rządy, ale ten okres był też taki, myślę, że taki, to był odwrót od tego, to co było. Był okres, ludzie patrzyli bo zdziwienia, bo pierwszy raz mieli kontakty z muzułmanami. Taki okres normalizacji, bo ludzie już znali, albo widzieli, albo spotkali się z muzułmanami. A był taki okres później, który niestety, to była polityka, ale spowodowała ta polityka, że jednak część ludzi zaczęła przestrzegać islam i muzułmanów inaczej.
A jak jest teraz?
Teraz myślę, że się uspokoiło się, powiem tak, były takie okresy, że jako społeczność muzułmańska to w Polsce musieliśmy spotkać się z różnymi parlamentarzystami i z różnymi tam ludźmi z ministerstw różnych. Napisaliśmy i rozmawialiśmy, mówiliśmy, że nie może być tak, że w niektórych mediach jawnie atakują islam muzułmanów. Przecież my jesteśmy obywatelami Polski, pracujemy w tym kraju, płacimy podatki, głosujemy, przestrzegamy prawo. A czemu akurat są ataki takie? Jawne ataki były w tam niektórych mediach i później to dzięki Bogu spowodowało, że jednak ten ton zrobił się taki mniejszy. W mediach jeszcze nadal atakują, ale to już nie to, co było na przykład 4 lata temu. To na pewno te różne spotkania, i czy w Sejmie, czy w niektórych ministerstwach dały efekty i zmieniły się osze.
A przechodząc do Palestyny,
tak.
Skąd dokładnie pan doktor pochodzi?
Ja pochodzę z takiej miejscowości, która nazywa się Sebastia. To nazwa to jest taka nazwa bardziej rzymska. To jest taka stara wioska, około 3000 mieszkańców. Tam jest bardzo dużo takich starożytnych ruinów, tam różnych epok. I piękne miasto. Ja szczerze mówiąc, od dzieciństwa miałem kontakty z turystami, przyjeżdżali z całego świata. To dla mnie na przykład, jak ktoś mówi po angielsku, czy po japońsku, czy bo w innym języku francusku, to normalna rzecz, bo codziennie tam do wioski, gdzie mieszkaliśmy, tam przyjeżdżało około 20 autobusów, nie? Za granicę. A później była pierwsza powstanie, niestety później z powodów politycznych i bezpieczeństwa, później było wszystko zamrożone. A miasto, największe miastem, które jest blisko, to jest Nablus, nie wiem, pewnie znaczy. I od Jerozolimy mieszkamy około 70 kilometrów.
A tęskni pan za tamtym domem?
No cały czas to, jak człowiek w miejscu, gdzie się urodził, gdzie wychował się od dzieciństwa, jak najbardziej. Ja starałem się tak od 2000 roku, co roku, oprócz w tym roku. I ja jechałem zawsze do domu, do rodziców, jak się tata żył, tata nie żył od 2 lat. Ale jechałem razem z żoną, z dziećmi. Jak dzieci były jeszcze małe, to zawsze jak skończyła się szkoła, albo wysłałem, same pojechały, albo z kimś pojechały, ale zawsze wakacje, letnie, zawsze dzieciaki. My zawsze spędziliśmy tam, chociaż ten miesiąc, półtora miesiąca, na tyle, ile pozwolił nam tutaj urlop, bo wiadomo, to urlop i praca. Ale dzieci tam zawsze spędziły tam te 2 miesiące, tak co roku.
I mówią po arabsku?
Mówią może nie na tyle, żeby dobrze mówić, tylko może dają sobie radę, czytają. Mówią, dają sobie, gdy tak rzucić ich tak do głębokiej wody, tam dają sobie radę. To nie jest taki problem.
Szczęściarze. Wspaniale. A w jakim stopniu konflikt izraelsko-palestyński wpływa na życie tam rodziny w Palestynie, czy na te kwestie wyjazdów, czy odwiedzin, czy to faktycznie jakoś jest odczuwalne dla pana doktora też?
Znaczy, konflikt palestyńsko-izraelski spowodował, że ja przyjechałem do Polski. Ja nigdy nie miałem planu, że wyjadę stamtąd. Jak byłem w drugiej klasie szkoły tej średniej, to ja już miałem w planach studiować na Uniwersytecie w Ramallah w Birzeit. I już miałem kierunek wybrany, w ogóle nie medyczny, tylko inżynierski. Pojechałem tam, wiedziałem, gdzie będę studiował. Jak skończyłem maturę, jak mówiłem na początku, że było to powstanie, była ta intyfada, wtedy przez rok czasu i złożyłem papiery na studia, ale niestety w tamtym czasie nikt nie był w stanie studiować, wszystkie uniwersytety były zamknięte. Wtedy przypadkiem spowodowało, że ja wyjechałem z tamtego kraju. I na pewno to, ja wam powiem tak, jadąc, przekraczając tą granicę jordańską, izraelsko-palestyńską, to jest masakra. To latem to jest, no jak ja jadę, to mówię ostatni raz będę przekroczył tą granicę, już koniec, mam dość. Jak człowiek jedzie do domu, spotka się z rodziną, to wszystko tak, wszystkie nerwy jakby spływają, ale to jest straszne. To jest, czasami się czekało 10-12 godzin. Pamiętam, jak pierwszy raz żona jechała, bo żona z paszportem polskim, ona dostaje wizę na granicę. Czekaliśmy 8 godzin, zanim ona dostała wizę. Pełno ludzi, czekaliśmy, była chyba 21, 22, zamknęli, nikogo nie było, tylko my czekaliśmy, aż dostała pozwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych albo z ich tam służb, że można ją wpuścić do tego, na terytorium Palestyny, czyli zachodniego brzegu. Pamiętam, że sami jechaliśmy jednym autokarem, jechaliśmy do Jericha, stamtąd wynajęliśmy jakieś taksówkę i wtedy były blokady, bo było w 2000 roku. Bo takie blokady były, że ciężko było. Jeden samochód, drugi, trzeci, krętymi drogami, to ta podróż trwała chyba 24 godziny, żeby przekroczyć granicę.
Czyli lecicie zwykle do Jordanii i przejeżdżacie, a nie lecicie do Izraela i
to
jedziecie
znaczy,
stamtąd.
Ja mając paszport polski i obywatelstwo palestyńskie, ja nie mogę przekroczyć granicy przez lotniska żydowskie, izraelskie. Na przykład do Tel Awiwu nie mogę, nie przyjmą mnie tam. Ja muszę lecieć przez Jordanię, albo że przekraczam granicę jordańsko-palestyńską. Moja żona złożyła papiery na obywatelstwo palestyńskie, nie? Po 2-3 latach dostała zgodę, a jak ona złożyła papiery, została traktowana już jako, nie jako Polka do końca, tylko jako Palestynka. Jak dostaje na przykład wizę na paszporcie, to jest napisane tam, że tylko na terytorium autonomii palestyńskiej. Mhm. A przed tym, jak dostawała, to było do całego kraju, można było jeździć wszędzie, czy do Jerozolimy, czy do Hajfy, czy gdzieś tam, gdziekolwiek by chciała. A później się okazało, że nie można, bo już w papierach było, w dokumentacjach, że ona już złożyła papiery na obywatelstwo. Po czasie dostała obywatelstwo, znaczy zgodę na obywatelstwo. Złożyliśmy papiery na paszport, a do tej pory paszportu palestyńskiego nie dostała. Niestety, mimo tego, że ma zgodę, wszystko ma, nie dostała. I ma numer na przykład do dowodu osobistego, ale jak pytamy, co się stanie, czekamy na zgody, aż jej nazwisko będzie w komputerze żydowskim. I do tej pory już minęło chyba 15 lat i nazwiska na razie nie ma, nie?
Wow. Mhm. A pan doktor nie ma obywatelstwa polskiego, żeby...
Nie, mam obywatelstwo polskie, ale to jest tak, gdybym miał tylko jedno obywatelstwo, tylko polskie, ja mogę przekroczyć przez Tel Awiw na przykład, mogę spokojnie lecieć. Ale już mając palestyńskie, to już nie mogę. On od razu, jak on w komputerze, widać, że ja mam podwójne obywatelstwo, ja traktowany jako Palestyńczyk, a nie jako Polak. To prawda jest taka, że paszport polski czy obywatelstwo polskie, mając obywatelstwo palestyńskie, nie ma żadnego znaczenia.
Mhm. Rozumiem. Przechodząc do lżejszego tematu. Tak. Chciałam zapytać o jedzenie. Nie mogę sobie odmówić zapytania o jedzenie. Jak, bo wyobrażam sobie, że to musiał być trochę szok i wstrząs nagle przestawić się na kuchnię polską, no bo szczególnie od tego 89 nie było tyle falafela i hummusu, tak jak dzisiaj można przynajmniej w dużych miastach w Polsce zjeść. Więc no jak to jest? Czy mając do wyboru pan doktor jednak wybiera dzisiaj gołąbki, bigos, czy jednak wciąż tego falafela i hummus?
Znaczy, jeśli chodzi o jedzenie, to ile razy człowiek musiał szukać jedzenia na dworcu w Łodzi, bo wiadomo, teraz system nauczania się zmienił, bo jak my przyjechaliśmy, jak zacząłem zacząłem naukę języka polskiego, to było tak, że my chodziliśmy do tego studium od poniedziałku do soboty. A wtedy w Polsce już w sobotę do 10 albo 11 później wszystko było zamykane. A zanim człowiek zorientował się, że nie ma w domu, tam w pokoju nie ma nic w akademiku, to się okazało, nie ma jedzenia. Trzeba było szukać najlepiej to na dworcach gdzieś. Tam dworzec zawsze był otwarty 24 godziny. Się jadło tam. Znaczy ja tak, nie było problemu z kuchnią polską. Akurat moja żona ma i kuchnię. Polska kuchnia jest kuchnia tatarska. I jadąc tam, żona jeździąc tam nauczyła się i kuchnię arabską, to tak akurat mamy mieszaną tą kuchnię. Pewne potrawy, na przykład dzieciaki tylko znają nazwy po arabsku, a pewne znają tylko nazwy po polsku, a niektóre potrawy tylko po tatarsku, albo takie nazwy mają takie jak w Białymstoku czy gdzieś tam. To akurat z tym nie ma problemów. Na pewno było takie, wiadomo, pewne rzeczy nie, do tej pory nie jadam, bo to mi jakoś nie smakują, ale u nas w domu nie mamy tego problemu.
A co jest pana doktora ulubionym polskim tradycyjnym daniem?
A trudne pytanie. Tradycyjnym daniem polskim? Nie, może zmienimy pytanie na razie.
Dobrze, to zostawiamy to.
Muszę pomyśleć na to.
Czyli właściwie...
A frytki co to w ogóle polskie?
Nie, nie liczy się.
Belgijskie chyba.
Chyba belgijskie frytki są.
Nie wiem, co polskie danie. Nie wiem, co to może być.
Rosół, barszcz.
Nie,
zupy,
barszy,
pierogi, bigos, gołąbki. Jakieś ciasta może?
No to sernik na pewno, to jest coś nowego, nie?
No
Sernik,
do knafe
jabłoszny,
daleko.
do knafe daleko, do baklały, nie? Ostatnio dzieciaki już, dziewczyny uczyły się robić baklały w domu.
O
Robiły
wow,
baklały
to
w
my
domu,
musimy
nie?
się zapisać na warsztaty do nich.
Ale produkty gdzieś tam zamawiały, a jednak robił kilka razy i im się udała ta baklała, nie?
Wspaniale. A za czym najbardziej pan tęskni z Palestyny? Czy to byłoby właśnie coś do jedzenia, czy na przykład za pogodą?
Znaczy człowiek mieszkając, spędzając dzieciństwo tam, człowiek tęskni się za każdą uliczkę, za każdy kamień, za każde drzewo, za każdą górę, za sąsiadów. To jednak to jest taki człowiek, czuje, że jego korzenie zapuszczone były tam, a głębiej to samo w Polsce. Jednak to człowiek bardziej tęskni za to. A w okresie letnim, jeśli chodzi o jedzenie, bardziej za owoce. Kaktusy, za figi, za śliwki tamte nasze, bardziej za takie rzeczy, ale bardziej tęskni człowiek za kraj, za atmosferę, za hałas tam, za krzyki czasami są, jednak ta atmosfera taka już od dzieciństwa to zostaje. Jak byliście tam, wiecie, tam jest hałas, nie ma tak jak w
O
Polsce
tak.
cisza, hałas, a za tym hałasem człowiek tęskni na przykład. Jak byliśmy zawsze tam i był okres około świąt naszych, to lubiliśmy chodzić w nocy z dzieciakami o 23, 4 w nocy. Nie wiem, żeby zakupy zrobić, tylko chodzi, żeby tak przeżyć tą atmosferę, nie? Tu ludzie chodzą, a tu krzyczy, a tu sprzedaje, tu, a tamto, to zapraszają, przyciągają do sklepu, to i to. Jednak to jest taka atmosfera i znaczy w krajach europejskich nie ma, czy to, ale tam jednak ta atmosfera to jest fajna. Może dla niektórych to jest aż za nachalni są, ale dla mnie to jest fajna atmosfera.
Jak w domu.
Jak w domu, tak jest.
A jaka jest najlepsza rzecz w Polsce, czy Polska, którą najbardziej pan doktor lubi?
Inaczej,
Albo
ale.
która, gdyby się pan na przykład doktor przeprowadzał do Palestyny, to by za nią pan tęsknił wtedy z Polski?
To na pewno tutaj przyroda jest piękna przyroda. Ja mówię, zawsze ludzie mówią, to nasz kraj jest najpiękniejszy. Jak jadę tam, mówię, to nie jest tak do końca. Mówimy, że Palestyna to jest najpiękniejszym krajem na świecie, bo to wychowaliśmy się tam, to uważamy, że to jest nasza ojczyzna. Wiadomo, to sytuacja polityczna, geopolityczna jest inna dla nas, ale przyroda w Polsce, porównując do tamtego regionu, to jest przepiękna przyroda tutaj. Pogoda tutaj jest taka kapryśna czasami, ale jeśli chodzi o przyrodę, to jest. No, niepowtarzalna, nie? Myślę, że chyba Polacy nie znają, jaką przyrodę mają tutaj.
Myślę, że to jest
Tak,
prawda. Nie
no,
doceniamy jej na pewno.
nie. Ja wyjeżdżałem gdzieś tam daleko do innych krajów, a to w Polsce są takie piękne miejsca, że
Nie trzeba daleko
nie trzeba
jeździć.
daleko,
To jest dobry morał z naszej historii. I to było nasze ostatnie pytanie. Także bardzo
nie.
dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Ja muszę Wam powiedzieć, że ten wywiad ma szczególne miejsce w moim sercu i chyba zawsze będzie miał. Nie tylko ze względu na to, że to pierwszy na żywo twarzą w twarz z gościem, ale też to wszystko, co doktor Baszar nam opowiedział, bardzo, bardzo mi się podobało i sprawiło mi bardzo dużą przyjemność rozmawianie z doktorem. Mam nadzieję, że w Was wyzwoli to podobne emocje.
I będziemy nagrywać takich wywiadów oczywiście więcej. Mamy nadzieję, że ta forma Wam się podoba. I jeżeli oczywiście tak jest, to pamiętajcie, żeby nas gdzieś polubić, zaobserwować na naszych kanałach społecznościowych. Możecie do nas pisać maile, możecie nam sugerować tematy, osoby. Piszcie do nas na kontakt @stosunkowobliskiwschód.pl.
Możecie do nas też pisać oczywiście na Facebooku, na Instagramie, zostawiać komentarze na YouTubie. No i jeżeli lubicie to, co robimy, możecie nas wesprzeć jakąś piątką lub dychą na Patronajcie. Pamiętajcie, że każda osoba, która zacznie nas wspierać w sierpniu, dostanie w gratisie od nas bliskowschodnią torbę. Co prawda, zostało nam ostatnio poradzone, że może mówienie o tym, że to jest torba z granatem, jest odrobinę wzbudzające niepokój. Mamy nadzieję jednak, że Was to nie przestrasza i dzielnie wszyscy zgłosicie się po torby.
No i oczywiście do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.